Wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maria zapraszamy do współudziału w rozmowach niedokończonych. Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła to temat orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 44. Dnia Modlitw o powołania do życia zakonnego i życia kapłańskiego. W studio Radia Maria gościmy ojca Sergiusza Bałdygę, franciszkanina, oraz siostrę Krystianę Chojnacką, służebniczkę, siostrę ze zgromadzenia sióstr benedyktynek, misjonarek, i pragniemy w trwającym tygodniu modlitw o powołania przypatrzyć się powołaniu naszemu. Witamy w studio i prosimy o przybliżenie nam tego tematu, wprowadzenie nas w ten temat, tym bardziej, że nasi goście są członkami Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ten tydzień, który przeżywamy w Polsce, jest bardzo intensywny, jeśli chodzi o modlitwę w intencji nowych powołań, zwłaszcza do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W myśl orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI chcemy jako wspólnota całego Kościoła modlić się i zachęcać zwłaszcza młodego człowieka do tego, by pojmował i przyjmował wspólnotę Kościoła jako swoją wspólnotę, w której postrzega konkretne zadania i podejmuje się konkretnej służby. Do tego zachęca papież w swoim orędziu i w sposób szczególny Kościół w Polsce pod hasłem Przypatrzmy się powołaniu naszemu, jest to program duszpasterski całego Kościoła, chce przyjrzeć się tym zadaniom, które wypływają z bycia chrześcijaninem, bycia członkiem żywego Kościoła. Chcemy po raz kolejny odkryć tożsamość nie tylko kapłańską, ale powrócić do korzeni, powrócić do źródeł naszego chrześcijańskiego powołania.
Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim orędziu na 44. Światowy Dzień Modlitw o Powołania przypomina nam wszystkim i zaprasza całą wspólnotę Kościoła o modlitwy, o to, żebyśmy się modlili o nowe powołania, i akcentuje w sposób szczególny jedność Kościoła, którą porównuje do jedności Trójcy Świętej w myśl tego, jak Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium opisuje właśnie Kościół jako lud zjednoczony jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego, w którym odzwierciedla się tajemnica samego Boga. W tej konsekwencji w Kościele powinna znajdować odzwierciedlenie także miłość Trójcy Świętej. Tak przypomina nam Ojciec Święty Benedykt XVI. Zachęca nas do tego, żebyśmy we wspólnocie Kościoła ułatwiali rozkwit szlachetnych powołań, żebyśmy starali się serca wierzących, młodych wierzących, pobudzać do tego, aby wypełnione miłością starały się podejmować powołanie do życia szczególnie kapłańskiego i zakonnego. I tutaj Ojciec Święty dalej nam przypomina, że aby promować powołania, potrzebne jest duszpasterstwo uważne na tajemnicę Kościoła właśnie jako wspólnoty. I kto żyje we wspólnocie kościelnej, mówi Ojciec Święty, która jest harmonijna, współodpowiedzialna, jest zaangażowana, ten z pewnością łatwiej nauczy się słyszeć głos powołania. Takim ważnym akcentem w tym orędziu jest przypomnienie sceny, która mówi nam, jak Heli pomagał młodemu Samuelowi zrozumieć to, czego oczekiwał od niego Bóg, i starał się pomóc mu wypełniać to, o co Pan Bóg go prosi.
rola mediacji w Kościele, w odkrywaniu swojego powołania i odnajdywania konkretnego zadania, misji do spełnienia jest bardzo istotna. Stąd też reprezentując tutaj razem z siostrą Krystianą księdza biskupa Wojciecha Polaka, delegata Episkopatu Polski do spraw powołań, przypominamy o tych wszystkich, którzy na co dzień, mając kontakt z młodym człowiekiem, czy to na katechezie, czy w różnych ośrodkach wychowawczych, szkolnych, a także w kościołach, w różnych grupach formacyjnych, dają świadectwo o Chrystusie, który ich powołał, i są też konkretnymi mediatorami, tak można by powiedzieć, między właśnie w jakiś sposób Panem Bogiem, a tym młodym człowiekiem, który wciąż poszukuje i chce odkryć swoją drogę życia. W sposób szczególny w tym właśnie tygodniu wspieramy się modlitwą o to, by nie zabrakło robotników na żniwie pańskim, a z drugiej strony chcemy też modlić się i wspierać tych, którzy już Panu Bogu odpowiedzieli tak.
Kiedy podejmujemy temat powołania, myślę, że musimy sobie jakby przypomnieć i uświadomić, że powołanie, które jest tajemnicą, posiada zawsze dwa takie bardzo podstawowe elementy. I to jest zawsze na pierwszym miejscu interwencja Pana Boga. Jest to absolutny prymat łaski, tak musimy do tego podejść. No a drugim elementem takim bardzo ważnym jest pozytywna odpowiedź człowieka, która przejawia się bardzo głębokim, osobowym przylgnięciem do Pana Boga w kontekście naszego powołania do życia zakonnego, kapłańskiego. Jest to decyzja pójścia za Chrystusem na całe życie. I ten tydzień, który właśnie w tej chwili w sposób szczególny Kościół stara się zaakcentować, przypomina nam wszystkim, że powinniśmy być odpowiedzialni za nowe powołania, za to, żeby młodych ludzi pociągnąć zarówno świadectwem jako wspólnota Kościoła, ale jednocześnie dodawać im odwagi i tych młodych ludzi próbować nakierować na te wartości, które kiedyś w ich życiu nadadzą im głęboki sens.
Naszymi gośćmi są siostra Krystiana Chojnacka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Benedyktynek, Benedyktynek misjonarek oraz ojciec Sergiusz Bałdyga, franciszkanin. Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. To temat naszych rozmów niedokończonych. Nasi goście są członkami Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołania. Zostaliśmy pięknie wprowadzeni w charakter zwłaszcza modlitewny tego tygodnia, który przeżywamy, a który rozpoczęła w całym Kościele Powszechnym Niedziela Dobrego Pasterza, czwarta niedziela wielkanocna. Również chcemy jakoś zapoznać się z tym, czym zajmuje się w ciągu roku Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, dlatego aby nie wyszło tak w całej tych naszych rozmowach niedokończonych w dniu dzisiejszym, że tylko ten tydzień modlitw o powołania jest taką zasadniczą sprawą, którą zajmuje się cała Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, ale również ci duszpasterze powołań, referenci powołań, tak ich nazywamy w Kościele, każdego dnia przez cały rok właśnie czym się zajmują.
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań zajmuje się przede wszystkim koordynacją pewnych inicjatyw w kościele lokalnym w Polsce. I na czele tej rady, tak jak powiedzieliśmy, stoi ksiądz biskup Wojciech Polak z Gniezna oraz duszpasterz powołań, ksiądz Marek Dziewiecki. W skład rady wchodzi wiele osób zakonnych i kapłanów, którzy pomagają koordynować różne inicjatywy. W ciągu roku spotykamy się jako rada kilka razy i raz w roku w sposób szczególny na Jasnej Górze zapraszamy wszystkich referentów powołaniowych na spotkanie formacyjne, podczas którego zazwyczaj omawiamy bardzo konkretne i potrzebne tematy do pełnienia tego właśnie zadania w Kościele. Przyjeżdżają referenci powołaniowi z całej Polski i mamy okazję nie tylko wysłuchać różnego rodzaju konferencji, wykładów, ale dzielić się też własnym doświadczeniem i tym wszystkim, co jest związane z odkrywaniem powołania, rozeznawaniem powołania, towarzyszeniem powołaniu i tym wszystkim zagadnieniom związanym właśnie z troską o nowych siewców Słowa Bożego.
Może jeszcze tylko dodam, że z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań również współpracuje Komisja Powołaniowa, która jest takim organem powołanym przy konsulcie wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych. Jest to charakter podobny pracy jak w Krajowej Radzie Duszpasterstwa Powołań, może tylko w mniejszym zakresie, kiedy w sposób szczególny zapraszane są siostry, siostry referentki, tudzież siostry, które w zgromadzeniach potrzebują pewnej pomocy formacyjnej, która również ma się przyczynić do tego, żeby w każdym zgromadzeniu coraz więcej osób, coraz więcej sióstr mogło się przygotować do takiej pracy, do dzieła powołaniowego, ale również w swoim zgromadzeniu promować, poczynając od modlitwy, poprzez różne formy apostolstwa ukierunkowane właśnie na budzenie nowych powołań zakonnych.
Widocznym znakiem działalności Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań są materiały i opracowania, które się pojawiają rokrocznie. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić pomoce duszpasterskie, które okazują się rokrocznie na tydzień modlitw powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz biuletyny, które wychodzą po corocznym spotkaniu na Jasnej Górze. Członkowie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań biorą również udział w europejskich spotkaniach powołaniowych. I tutaj wspomnę, że ksiądz biskup Wojciech Polak jest delegatem konferencji episkopatów europejskich właśnie do spraw powołań. Cieszymy się z tego faktu, że to właśnie z naszej ziemi koordynuje ktoś te wszystkie sprawy dotyczące duszpasterstwa powołań w całej Europie.
Zapewne praca w Krajowej Radzie Duszpasterstwa Powołań, te wszystkie spotkania pozwalają i pomagają bardziej szerzej spojrzeć na sytuację powołań w naszej ojczyźnie, w Kościele w Polsce, ale również w Kościele w Europie, w Kościele powszechnym. Czy możemy uzyskać jakieś informacje na ten temat, ogólnej sytuacji, kondycji powołań, liczby powołań, czy to w Kościele polskim, czy w Kościele powszechnym?
Niedawno została opublikowana statystyka dotycząca powołań w Polsce. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o powołania kapłańskie i do zgromadzeń i zakonów męskich, liczba powołań utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie już od ponad 10 lat, co jest taką informacją pozytywną, radosną. Natomiast od jakichś 10 lat zauważa się z drugiej strony pewną tendencję zniżkową, jeżeli chodzi o zgromadzenia i instytuty żeńskie.
Można by oczywiście zastanawiać się bardzo długo nad tym, skąd akurat taki większy może spadek powołań w zgromadzeniach żeńskich i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja o tym bardziej powiedzieć, ale myślę, że to również poczynając od takich przyczyn typowo socjologicznych, będziemy mogli się również zmierzyć właśnie w tej dyskusji, w tych rozmowach z tematem, dlaczego właśnie życie zakonne dzisiaj, a może szczególnie właśnie w przypadku dziewcząt, dlaczego jest tą drogą rzadziej podejmowaną, dlaczego jest tą drogą, która mimo niewątpliwie jakiejś ogromnej wartości, dlaczego jednak młode dziewczęta, dziewczyny z takim oporem coraz trudniej, coraz może rzadziej podejmują taką drogę.
Ciekawostką jednak jest fakt, że na brak powołań w Polsce nie narzekają zakony klauzurowe, kontemplacyjne, żeńskie. U nich zauważa się, jeśli niestabilną, to nawet można powiedzieć w pewnych sytuacjach zwyżkową tendencję.
Rzeczywiście tak jest i być może Jedną z przyczyn jest chociażby to, że w zakonach, w zgromadzeniach czynnych był taki okres, kiedy te zgromadzenia w latach PRL-u w sposób szczególny musiały odchodzić od swoich charyzmatów. Wiele zgromadzeń musiało odejść od takich prac, które były właściwie podstawą powstawania tych zgromadzeń. I niektóre zgromadzenia dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy przekwalifikowały się, a niektóre no, niemalże w tym czasie zniknęły. Powstało wiele instytucji, które przejęły jakby ich działalność. W tej chwili coraz więcej jest takich instytucji, które przejęło działalność tych zgromadzeń. Może w zgromadzeniach klauzurowych właśnie ten charyzmat pozostał jakby niezmienny od wielu, wielu lat i może ta niezmienność spowodowała, czy powoduje, że ten kryzys w tych zgromadzeniach klauzurowych jest mniej widoczny.
I właśnie przypatrzmy się powołaniu naszemu, to hasło zachęca i prowokuje do tego, żeby uwzględnić tożsamość każdego instytutu, zakonu czy zgromadzenia. To powoduje oczyszczenie, tak jak siostra wspomniała, charyzmatu, podkreślenie jego znaczenia i wyznaczenie sobie priorytetowej nie tyle działalności, co bycia znakiem we współczesnym świecie, bardzo czytelnym i konkretnym, skierowanym na potrzeby współczesnego człowieka.
4 minuty po godzinie 22. Pan jest moim pasterzem. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczęła tydzień modlitw o powołania. Tak więc wychodząc od tego podstawowego zadania i prawdy, że Bóg, Jezus Chrystus jest tym, który kieruje do każdego człowieka swoje pójdź za mną, a do niektórych spośród nas kieruje słowo pójdź za mną drogą rad ewangelicznych albo drogą życia kapłańskiego. Wyśpiewajmy ten utwór. Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła. Przypatrzmy się powołaniu naszemu temat rozmów niedokończonych. Siostra Krystyna Chojnacka ze zgromadzenia sióstr benedyktynek misjonarek oraz ojciec Sergiusz Bałdyga, franciszkanin, są gośćmi naszych rozmów niedokończonych. Powołanie, które kieruje do człowieka Bóg, dokonuje się, jest skierowane do niego w konkretnych warunkach, w konkretnym świecie, w jakim żyje człowiek. Może teraz czas, abyśmy chwileczkę porozmawiali o kondycji współczesnego człowieka młodego, który podejmuje dialog z Bogiem odnośnie jego powołania.
Młody człowiek w obecnej Europie na pewno znajduje się w niełatwej sytuacji. Można powiedzieć, że wielu młodym ludziom nie jest łatwo podejmować decyzje, dlatego że obecna Europa, gdybyśmy spojrzeli na taką mapę może socjologiczną, przedstawia pewien chaos wartości, tak jak to mówi dokument In Verbo Tuo, nowe powołanie dla nowej Europy. Podaje tam taki przykład, że obecna Europa jest jak starożytny Rzym, czyli możemy mówić o pewnym panteonie, gdzie wszystkie wartości stawiane są na równi i mają swoją niszę, bez dokładnej hierarchii. Tutaj wobec takiego faktu młodzieży trudno jest czasem wybrać te wartości, które są rzeczywiście wartościami, na których mogą oprzeć swoje życie. I taka kultura nieco, można powiedzieć, politeistyczna, w której żyją młodzi ludzie, powoduje, że są jakoś zagubieni, ale jednocześnie możemy zauważyć taką tęsknotę za duchowością młodych ludzi. Coraz więcej młodych ludzi poszukuje jednak miejsc, osób, poszuka takich dróg, żeby jednak odnaleźć swojego ducha, i ta kultura antypowołaniowa, którą możemy podsumować jako pewną ideę, która promuje człowieka bez powołania, redukuje tego młodego człowieka czy jego przyszłość do wyboru zawodu, a zamyka go często na sferę duchową. Powoduje to też małą odpowiedzialność młodego człowieka za życie swoje, za życie innych osób. Dlatego troska o powołania, wszystkie powołania, powinna być dla całego Kościoła troską priorytetową, tak byśmy mogli to nazwać. I powinniśmy może ustąpić przede wszystkim nadziei chrześcijańskiej, żeby nie ulegać wyłącznie obawom i promować wszystkie powołania, bo tak w Kościele jest, że albo wzrasta się razem, albo z nikim. Stąd też najskuteczniejszym środkiem i przykładem życia dla młodych ludzi to jest właśnie przykład życia wspólnoty Kościoła, tak jak mówi Benedykt XVI, ale też bardzo konkretnie naszych wspólnot zakonnych, w których się znajdujemy, kapłańskich. Jakby to będzie najlepszy znak dla młodego człowieka, że są takie wartości, a tą wartością konkretnie jest Chrystus, osobowy Chrystus, dla którego życie warto poświęcić, i można go z tego panteonu, z tej niszy mniej czy mało ważnych rzeczy wyłowić jako coś dla najważniejszego dla siebie w życiu.
Młody człowiek jest jednak bardzo często zagubiony i wciąż poszukujący. Z jednej strony chciałby podejść do wspólnoty Kościoła w sposób indywidualistyczny, po swojemu, niejednokrotnie wybierając to, co mu pasuje, a z drugiej strony drzemie w nim wciąż takie poczucie i pragnienie przynależności do grupy, do wspólnoty. Zadaniem Kościoła i wszystkich jego członków jest to przede wszystkim, żeby pokazać tego Pana Boga we wspólnocie poprzez swoje autentyczne świadectwo. Stąd naszym zadaniem, naszym w sensie szerokim, każdego chrześcijanina, jest świadczenie na co dzień o tym, że rzeczywiście Pan jest dla mnie wszystkim, jest miłością, ale w konkretnych sytuacjach życiowych nie zawsze to jest takie piękne i różowe. Stąd niejednokrotnie obawa młodego człowieka przed tym, że zostanie się w cudzysłowie wciągniętym do jakiejś grupy, z której nie ma wyjścia. Natomiast to, co chcemy zaproponować młodemu człowiekowi dzisiaj, to przynajmniej możliwość przyjrzenia się i zdobycia podstawowych informacji o tym, jak to życie, jego młode życie, może wyglądać, i proponujemy to właśnie w ten sposób, że twoje życie może wyglądać inaczej.
wśród tych propozycji, jak również możliwości zapoznania się młodego człowieka z różnymi formami życia, będącym powołanym do życia kapłańskiego czy zakonnego, są zgromadzenia, jest spotkanie konkretnego księdza w parafii, ale wiemy, że są organizowane również rekolekcje powołaniowe, stricto powołaniowe dni, otwarte dni w seminariach duchownych, w każdej diecezji i w każdym zgromadzeniu, zarówno męskim, jak i żeńskim, jest osoba odpowiedzialna za duszpasterstwo powołań. Jest to wielkie osiągnięcie, ale też wielkie zadanie postawione przed tymi osobami, aby sprostać potrzebom człowieka młodego i, można w cudzysłowie powiedzieć, tak zareklamować życie zakonne, życie kapłańskie, ukazać to piękno tego życia w taki sposób, aby nie zniewolić młodego człowieka, że ja zareklamowałem dobrą szczoteczkę do zębów czy pastę i tylko to jest twoja droga, ale żeby temu człowiekowi towarzyszyć w drodze rozpoznania powołania. Dlatego myślę, że warto ten jeden aspekt jeszcze, zanim poprosimy radiosłuchaczy do wzięcia udziału i współtworzenia tych rozmów niedokończonych, podjąć ten temat rozeznawania powołania i co temu służy, gdy człowiek usłyszy tę zbawienną myśl od Pana Boga: pójdź za mną, prawda? Jak ma rozstrzygać, gdzie pytać, z kim rozmawiać, co powinien czynić?
A propos reklamy, myślę, przytoczę tu przykład z Wielkiej Brytanii. Otóż wyprodukowano etykietki z informacją o seminarium duchownym, które naklejono na butelki z piwem. W Wielkiej Brytanii tego napoju spożywa się sporo i rzeczywiście trzeba stwierdzić, czy stwierdzono po 3 miesiącach sprzedaży tego właśnie gatunku piwa, że wzrosła sprzedaż. Z punktu widzenia komercyjnego, ekonomicznego, rzeczywiście był to jakiś interes. Natomiast niestety ta droga wcale nie spowodowała wielkiego zainteresowania życiem kapłańskim czy duchownym. Co chcę przez ten przykład powiedzieć? On jest dosyć nietypowy, ale w Europie różnych dziwnych już metod próbowano odnośnie do reklamy. Żeby zachęcić i pokazać, to nie jest kwestia reklamy, tylko autentycznego znaku, świadectwa. W związku z tym my mamy zadanie rzetelnie informować i przedstawiać konkrety młodemu człowiekowi, ale nie możemy go w żaden sposób zarzucić taką aurą fantastycznego przyszłego życia, że będzie wszystko wyglądało cudownie, bo to by nie było prawdziwe, a więc kwestia reklamy zostaje jakby na boku. To, co my chcemy rzeczywiście zrobić, to ma być konkretna, uczciwa informacja, bo ten młody człowiek potrzebuje. I w związku z tym pierwszy krok, jaki należy podjąć, to zadać sobie samemu pytanie, czy ja jestem powołany, jeśli tak, to do czego? Bo powołanie mamy wszyscy, do życia i do świętości. Natomiast jeśli chodzi o powołanie kapłańskie czy zakonne, do życia konsegrowanego w różny sposób, to musimy spróbować podjąć kroki rozeznawania powołania. I to jest trudne zadanie i tym zadaniem należy się zająć w sposób bardzo konkretny, co też czynimy.
Tutaj ojciec wspomniał, że należałoby się rzeczywiście przyjrzeć i zastanowić nad tym, do czego konkretnie mnie Bóg powołuje, patrząc jednocześnie może na świadectwo życia innych osób. No ale przede wszystkim trzeba się wsłuchiwać w głos swojego serca, ponieważ Pan Bóg, powołując każdego człowieka, nie stworzył nikogo z nas bez powołania. I jeżeli u człowieka dojrzałego pojawia się odczuwanie powołania, to na pewno nie jest to rzecz jakaś wydumana i na pewno domaga się co najmniej wnikliwego zbadania. Człowiek bowiem zwykle bezzasadnie nie myśli o powołaniu. Jest tak wiele osób wierzących, którzy w ogóle się nad tym nigdy nie zastanawiali, nie są przez to też złymi uczniami Chrystusa, ale też nigdy nie pojawił się w ich życiu chociażby cień podejrzenia o takie wezwanie. Skoro są zatem tacy, do których świadomości dociera taka ewentualność, że mówiąc krótko, Pan Bóg gdzieś w ich sercu głębiej przemawia, no to możemy powiedzieć, że coś w tym jest, takim językiem potocznym. Może nie zawsze oznacza to, że powinni rozpocząć życie kapłańskie czy zakonne, ale na pewno jest tym jakiś zamysł Boży. I czy owocem takiego rozważania może być droga zakonna? No nie zawsze tak jest. Czasem jest to zupełnie zaskakujące, bo po wnikliwym pojawieniu się myśli o życiu zakonnym, po jej rozważeniu, młody człowiek rozpoczyna życie małżeńskie czy rodzinne. Na pierwszym miejscu takim tu jeszcze do tego może nie doszliśmy, ale wcześniej czy później zmierzamy do takiego stwierdzenia. Jest takie osobiste spotkanie się z Panem Bogiem. Jest to przede wszystkim modlitwa, bo ona zaczyna przybliżać nas do Jezusa, tworzyć taką bliską więź z Bogiem, z Jezusem. Wtedy tych odpowiedzi, tych pytań może jest mniej, ponieważ te odpowiedzi Pan Bóg rzeczywiście zaczyna nam podsuwać czy przez inne osoby, czy przez różne sytuacje naszego życia i będąc blisko Boga jesteśmy jakby otwarci na Jego głos i jednocześnie potrafimy jaśniej i potrafimy wyraźnie te znaki w swoim życiu również dostrzegać.
Ważne jest to, żeby młody człowiek miał czas zatrzymać się i właśnie w tym dialogu osobistym z Panem Bogiem zadać sobie to pytanie, kim jestem, dokąd zmierzam. I jest to rzeczywiście pierwszy krok do tego, żeby rozpoznawać swoje powołania. Nikt z nas nie potrafi bardzo często sam do końca odczytać tego właściwie, w związku z tym chętnie towarzyszymy i pomagamy młodym ludziom wybrać to, do czego Pan Bóg ich powołuje. Tych powołań jest wiele. Ważne jest, żeby bezmyślnie nie podążać, tak jak wszyscy, owczym pędem w jednym kierunku, lecz mieć właśnie czas i cierpliwość wobec siebie samego, żeby się zatrzymać, zastanowić i zobaczyć, w jaki sposób mam zrealizować powołanie, którym Pan Bóg mnie obdarzył.
Przypatrzmy się powołaniu naszemu, to temat roku liturgicznego, roku duszpasterskiego, który przeżywamy w Kościele w Polsce. To również temat tygodnia modlitw o powołania. Dzisiaj rozmowy niedokończone właśnie są próbą odpowiedzi, próbą wzajemnej refleksji nad tym, jakie jest nasze powołanie. Jest też czasem, gdy próbujemy wzajemnie wspierać się na pierwszym miejscu modlitwą, aby nie zabrakło tych, którzy wyjdą jako robotnicy na żniwo, które jest wielkie i musimy odpowiedzieć na to zaproszenie Jezusa Chrystusa. Proście Pana żniwa, a wyślę robotników na swoje żniwo. Oczywiście chcemy tę audycję współtworzyć, dlatego przypominam numery telefonów i wówczas zapewne wiele, wiele innych aspektów życia kapłańskiego, życia zakonnego, powołania, rozeznawania powołania, stanięcia tych świadków pierwszych, a mianowicie naszych rodziców, którzy nas ukształtowali, uformowali, wychowali i są tym pierwszym miejscem spotkania człowieka jeszcze jako dziecko z Panem Bogiem i już tam uczymy się tego dialogu, ale wiemy, że są sytuacje, że ta myśl powołania i pójścia z Jezusem Chrystusem w życiu zakonnym, w życiu kapłańskim niejednokrotnie dotyka osób zupełnie niewierzących, wychowanych w środowiskach ateistycznych. Tak więc zapraszam. 056 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, dla słuchających nas poza granicami naszej ojczyzny. 00 48 56 to kierunkowy z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 48 56 655 23 33 lub 655 23 66.
Pójść za nim.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Daria, dzwonię z Olsztyna. Jestem osobą niepełnosprawną, choruję dokładnie na depresję. Bardzo się cieszę, że podjęliście Państwo taki właśnie temat, ponieważ ja, moim marzeniem jest pójście do zakonu, ale no niestety nie mogę i chciałabym no nakreślić troszeczkę. No, jestem osobą, chodzę codziennie do kościoła, przyjmuję Pana Jezusa, czytam Pismo Święte, modlę się na różańcu. No trudno jest mi przyjąć, no nie zawsze się zgadzam z wolą Bożą, no jest mi trudno przyjąć to, że nie mogę pójść do zakonu, ale byłam właśnie w tamtym roku w Lourdes, no jakoś po kilku miesiącach jakoś zaakceptowałam to i już się nie żalę Panu Bogu. Ale chciałabym przyjść na odbiór radiowy i mam takie zapytanie. Proszę mi podpowiedzieć, jak mam to zaakceptować, czy nawet, bo mogę wyjść z tej choroby, z tej depresji, ale no po prostu już od 10 czy 11 lat myślę o tym. No jestem w żywym różańcu w parafii swojej. Byłam 10 lat w oazie. No i po prostu, no nie wiem, co mam robić i dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękujemy za ten pierwszy telefon. Twoje świadectwo życia, które dzisiaj dajesz, jest bardzo wartościowe, dlatego że poprzez swoją ofiarę możesz modlitewnie przede wszystkim wspierać tych wszystkich, którzy już zostali powołani do życia konsekrowanego czy kapłańskiego. Pan Bóg, dając powołanie, daje też konkretne warunki do jego wypełnienia. Wielkim naprawdę punktem zwrotnym w twoim życiu będzie fakt przyjęcia tego, w jakim tym momencie się dzisiaj tu i teraz znajdujesz. I jeśli będziesz potrafiła właśnie te swoje cierpienia, chorobę, to wszystko, czym żyjesz na co dzień, czego się już nauczyłaś ofiarować w intencji powołania, jest to naprawdę wielki skarb, bo to powołanie jest rzeczywiście skierowane do niektórych. Mówimy o tak zwanym powołaniu specyficznym, ale potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy modlitwy i za to Ci jesteśmy wdzięczni.
To Twoje pragnienie bycia czy wstąpienia do klasztoru, myślę, że Pan Bóg też na pewno wie o tym i jeżeli jest to Tobie jakoś pisane, Ci przeznaczone, to ważne, żebyś z tego pragnienia nie rezygnowała. Ja tutaj może przywołam przykład chociażby bardzo dawny, ale taki odzwierciedlający, że czasami z jednym pragnieniem można bardzo długo trwać, czasem nawet próbować odstępować, a jednak jeśli Pan Bóg dla Ciebie przewidział takie właśnie powołanie, to może po prostu potrzeba tej cierpliwości więcej, może tego zaufania, zawierzenia więcej, tak jak przydarzyło się to chociażby Abrahamowi, który mając ciągle obietnicę Pana Boga, jakby nie widział zrealizowania jej w swoim życiu. Nie mając syna, Pan Bóg obiecywał mu, że będzie wielkim narodem, i próbował obejść w końcu to pragnienie w ten sposób, że najpierw chciał tego syna jakby poprzez, nie przez swoją własną żonę, wiemy, znamy zwyczaje, które wtedy były, próbował na różne sposoby jakoś obejść to pragnienie, a jednak wiemy, że Pan Bóg spełnił to jego marzenie, to jego pragnienie i być może dla Ciebie Pan Bóg też przewidział trochę dłuższą drogę oczekiwania na to pragnienie i to zawierzenie, to cierpienie, tak jak tutaj ojciec powiedział, być może ono właśnie zaowocuje, jeżeli nie Twoim własnym w tej chwili powołaniem czy wejściem na tą drogę, to może wiele innych osób dzięki temu, tej modlitwie, temu pragnieniu właśnie odnajdzie też swoją drogę.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Tak, halo?
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam, to do Białego Stoku. Chciałam się też włączyć w audycję. Powołanie dla mnie jest jakby takim zadaniem i misją do każdego przeznaczoną. Jest to różne rodzaje powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i świeckie, czy to małżeństwa. i chciałem, żeby też podzielić się, coś powiedzieć na temat powołania przekonsekrowanego w świecie. Jak realizować swoje powołanie, jeżeli się tak rozpoznać, że to jest ta droga właśnie konsekracją w świecie, takie jak śluby takie prywatne, czy w jakimś instytucie. I też chciałem się tak się dowiedzieć, jak mądrze tak odpowiedzieć na głos Pana Boga, który przecież do nas mówi, żeby, jeżeli nawet się pomylimy, to żeby podjąć właściwą decyzję, żeby potem wrócić na właściwą drogę. No bo znam takie osoby, które po prostu były w seminarium, wystąpili, później też mieli jakoś tak, nie byli pewnie szczęśliwi, bo brakowało im jeszcze czegoś, do czego byli powołani. I też tak bym chciała, żeby przeżyć swoje życie tak w duchu miłości i duchu tego pełnienia woli Pana Boga, bo wiem, gdy będę pełnił wolę Pana Boga, będę prawdziwie szczęśliwy. I właśnie chciałam też tak prosić taką radę, jak właśnie wypełnić tę wolę. Wiadomo, że są to przykazania, ale też jeśli chodzi o mój stan, o wybór drogi życia, żeby po prostu tak powierzać się Panu Bogu i żeby te znaki jakoś odczytywać, że akurat Pan Bóg mi to daje, to światło, tych ludzi posyła. I czy też słyszałam, że jest taka możliwość, że no w ogóle kiedy ksiądz nam powiedział, że można sobie powołanie wyprosić. Jeżeli na przykład powołania się nie ma, to można prosić o powołanie dla siebie. Jeżeli ktoś ma pragnienie służyć Panu Bogu i o to prosi, to ja myślę, że to będzie jakoś wysłuchane przez Pana Boga. I najważniejsze w powołaniu to jest, żeby zostać świętym, bo każde powołanie prowadzi do świętości, do życia z Bogiem na wieki.
I dziękujemy też, Panie Tadeuszu, tak, i proszę przejść na odbiór. Ojciec Kuchrabat, Sergiusz
pozdrawiam i wytrzymuję modlitwę z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Rzeczywiście powołanie ma każdy człowiek, powołanie do świętości i do życia. Natomiast realizuje je w różny sposób, na różnych drogach. Dlatego takim sposobem, jak wcześniej tu powiedzieliśmy z siostrą Krystianą, jednym ze sposobów jest ta osobista modlitwa i dialog z Panem Bogiem, a tym człowiekiem, który może nam pomóc w sposób szczególny, kimś, kto towarzyszy w rozeznawaniu powołania, może być kapłan, może być spowiednik. Stąd zachęcamy właśnie do takiego bezpośredniego kontaktu z kimś ci bliskim, jakimś kapłanem, czy swoim proboszczem, czy z siostrą zakonną, tak żebyś mógł rozmawiać, bo proces rozeznawania powołania trwa, on się nie dzieje z dnia na dzień. My byśmy tak pewnie chcieli spełnić wolę Pana Boga z dnia na dzień i otrzymać błyskawiczną odpowiedź. Jak ja się modlę w kościele i ten kwiatek się nagle przewróci, spadnie na ziemię, narobi szumu, to Panie Boże, ja idę do seminarium. A jak się nic nie będzie działo przez pół godziny w kościele, to znaczy, że ja nie mam powołania. To byłoby bardzo proste, ale nierealne, ponieważ Pan Bóg szanuje naszą wolność. W związku z tym polecam przede wszystkim poszukanie sobie osoby, z którą mógłbyś rozmawiać na te tematy.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Elżbieta ze Świebodzic. Ja jestem dziewicą konsekrowaną i chciałam tak parę słów może, bo był poruszony temat rekolekcji powołaniowych, rekolekcji dotyczących rozeznania. Nie wiem, ale wypływa to z mojego jakiegoś doświadczenia, mojej drogi, właśnie gdzieś tam szukania mojego miejsca w świecie i w kościele. Ja miałam dosyć szeroki kontakt wcześniej przed powołaniem, jeszcze zanim ta droga powołania, gdzieś tam Pan Jezus przyszedł z łaską powołania. Miałam dosyć szeroki kontakt z siostrami zakonnymi. Jeździłam na rekolekcje, ale co było ciekawe, że siostry nigdy nie mówiły, że to są rekolekcje powołaniowe. To były rekolekcje, które dawały nam Jezusa. I siostry nam zawsze mówiły taką rzecz. Słuchaj, jeżeli będziesz miała dobrą relację z Jezusem, to Pan Jezus ci w pewnym momencie powie, gdzie jest twoje miejsce. Raz się dałam namówić na rekolekcje powołaniowe, takie typowe, ale szczerze powiem, to było raz i nigdy więcej. Miałam wrażenie, że to jest, przepraszam, że tak mówię o tym, może nie powinnam, nie wiem, ale miałam wrażenie, że to jest takie zwoływanie na siłę trochę dziewcząt do klasztoru. Może to było tylko moje złe doświadczenie, jakieś takie negatywne, ale od tamtej pory jakoś naprawdę to określenie rekolekcje powołaniowe, no tak mi troszeczkę nie bardzo pasuje. I właśnie może bardziej pod tym kątem, tym bardziej, że teraz jest taka sekularyzacja, tyle jest propozycji innych dla młodzieży. Jeżeli wydaje mi się, że powinniśmy najpierw właśnie pokazać to piękno życia z Jezusem. Pamiętam też takie moje doświadczenie z pielgrzymki pieszej do Częstochowy, kiedy rozmawiałam z jedną z sióstr, bodajże siostra Józefitka była, i ona mi wtedy powiedziała coś takiego: słuchaj, jeżeli będzie powołanie do życia w zgromadzeniu, to przede wszystkim nie idzie się dla habitu, dlatego że komuś jest ładnie w takim czy innym habicie, idzie się dla Jezusa. I wtedy rzeczywiście gdziekolwiek pójdziesz, do jakiejkolwiek pracy zostaniesz posłana, nawet niezgodnej z twoim zawodem, to wszędzie będzie ci dobrze, bo to będzie Jezus. I tak sobie myślę, że właśnie rekolekcje przede wszystkim mają służyć właśnie temu dawaniu najpierw Jezusa, a potem Pan Jezus rzeczywiście pokaże człowiekowi miejsce. To taka moja może refleksja, chciałam się podzielić z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Dziękujemy za tę refleksję. Ja dodam tylko od siebie, że my bardzo często szafujemy tym wyrazem powołaniowy. W związku z tym bardzo często pojawia się taki stereotyp myślenia, jak są rekolekcje i nie daj Boże nazywają się powołaniowe, no to czas od daleko od nich na kilometr. W duszpasterstwie współczesnym, dzisiejszym, młodzieżowo-powołaniowym, tak byśmy mogli powiedzieć, ponieważ każde duszpasterstwo zwyczajne ma zawsze charakter powołaniowy, bo ono przyciąga, ono powołuje każdego do znalezienia swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. W związku z tym te formy, z którymi się spotykamy, one mogą mieć konkretny charakter, bardzo mocno zaakcentowany, taki czy inny, ale za każdym razem mają przybliżyć człowieka do Pana Boga. I to jest chyba podstawą wszystkich dni skupień, rekolekcji, dni otwartych w seminariach, tych momentach, w których zapraszamy młodzież czy młodych ludzi do swoich domów. Ja ze swojego doświadczenia tylko chciałbym dodać, iż dni rozeznania powołania, kiedy są organizowane, okazuje się, że jest bardzo duża frekwencja i one się tak dosłownie nazywają. Kiedy robimy dni skupienia ogólne, jest bardzo dużo młodzieży, są chłopcy i dziewczęta. Natomiast jeśli już mówimy o młodych ludziach, to zazwyczaj kwestie powołania wolą osobno chłopcy, osobno dziewczęta. To myślę, że siostra Krystiana doda coś ze swojego doświadczenia.
Ja, podobnie jak ojciec Sergiusz tutaj przed chwilą powiedział, moje wrażenie jest też takie, że młodzi ludzie, którzy przychodzą, młode dziewczęta, czy czasami też i dziewczęta i chłopcy, myślę, że to nie jest takie może istotne, czy te rekolekcje nazywają się powołaniowe, czy nazywają się właśnie to dni skupienia. Młodzież, która naprawdę przychodzi po to, żeby odnaleźć tam Pana Boga, czy żeby bardziej się do Pana Boga przybliżyć, nie zraża się tym. I myślę, że tak jak tutaj sama powiedziałaś, może właśnie w kontekście takich rekolekcji powołaniowych rozeznałaś swoje własne powołanie, może właśnie w takim kontekście widziałaś siebie gdzie indziej. Ale pamiętaj też, że trzeba do tego podejść też troszeczkę inaczej. Otóż są tacy młodzi ludzie, którym potrzeba dodać tej odwagi. Bywa tak, że ktoś już jest na tyle dojrzały, na tyle też już samodzielny, czy potrafiący dokonać wyboru odnośnie swojego życia, że nie trzeba go jakby ukierunkowywać. Ale są takie osoby, którym trzeba powiedzieć, trzeba pomóc. Nieraz ktoś chce to usłyszeć, że ma powołanie. Ten głos innych na mój temat jest ważny. Ktoś, kto mnie zna, ktoś, kto przygląda mi się każdego dnia, dobrze, żeby był czasem tym głosem doradczym. Więc myślę, że są takie osoby, które takich rekolekcji potrzebują i trzeba to też zrozumieć.
To, na czym nam zależy, to mądre towarzyszenie młodemu człowiekowi. Kilka miesięcy temu przyszła do mnie dziewczyna już po studiach i mówi tak, ja jeździłam do tego zgromadzenia, bardzo jestem związana z tymi siostrami i wydaje mi się, że mam powołanie. A z drugiej strony cały czas nie mogę przestać myśleć o chłopaku i chciałabym założyć rodzinę. Proszę ojca, co ja mam zrobić? Wiadomo, że nie można dać odpowiedzi i za kogoś zadecydować. Natomiast sam fakt rozmawiania, przedstawiania różnych wątków, pozwolenia tej osobie ukazania różnych aspektów swojego życia sprawił, że dosłownie, nie zawsze jest tak prosto, po kilku spotkaniach ta osoba sama doszła do tego, w którą stronę powinna pójść. I moja rola ogranicza się do towarzyszenia, do bycia obok, do wskazania właściwych, być może czasami kierunków, natomiast nigdy nie wolno nam wejść jako towarzyszom między Pana Boga i konkretnego człowieka, ponieważ powołanie to tajemnica.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jakub z Warszawy. Mam małe dzieci, dopiero 7 i 4 lata, dziewczynki. Ja chciałem spytać, czy godzi się modlić o powołanie zakonne dla dzieci z mojej strony. Widzę wielkie potrzeby zakonach żeńskich właśnie i bardzo pragnąłbym tego, ale chciałbym, żeby to było zgodne z wolą Bożą i po prostu nie wiem, czy w ten sposób jakby nie przynaglam, czy po prostu krótko mówiąc, czy to się godzi, czy ja mogę to jak gdyby no, w ich imieniu pomóc. To ja może przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Jasne, że można się modlić, proszę Pana, o taki specjalny dar. Cieszymy się, że są właśnie rodzice, którzy potrafią patrzeć na własne dzieci nie jako swoją własność, że potrafią dostrzec potrzebę całego Kościoła. I ważna jest ta atmosfera w domu modlitwy, wspierania. Oczywiście jednej rzeczy na pewno nam nie wolno, mianowicie żebyśmy na siłę czy zmuszali kogokolwiek do podjęcia jakiejś konkretnej drogi życia, bo wiadomo, że każdemu rodzicowi zależy na tym, by jego dziecko było szczęśliwe. Jeśli taka jego droga, to jak najbardziej.
Ja myślę, że na pewno rodzice nie mogą swojego dziecka znać lepiej niż sam Pan Bóg, chociaż takim się może wydawać, że wiedzą o nim wszystko, ale rzeczywiście modlić się o powołanie dla dziecka na pewno nie jest niczym złym, aczkolwiek sądzę, że jeśli będzie Pan w swoim własnym domu świadkiem Chrystusa, świadkiem Pana Boga bardzo czytelnym, to być może one same do tego dojdą, że Pan Bóg jest taką wartością, dla której warto poświęcić życie. I myślę, że do tej modlitwy, jeżeli dojdzie taka codzienna atmosfera przepojona życiem modlitwy, wiary, wysoką temperaturą tej wiary, to w takich temperaturach powołania się rodzą. Także myślę, że jest to dobry zamysł. A Pan Bóg na pewno z tego zamysłu wyciągnie w cudzysłowie wniosek, jeżeli będzie taka droga pisana dla Pana dzieci. Na pewno Pan Bóg taką ofiarę, może nie w negatywnym sensie ofiarę, ale będzie chciał i chętnie przyjmie.
Dziękujemy. Tydzień modlitw o powołanie w służbie wspólnoty Kościoła i hasło tego roku liturgicznego i duszpasterskiego w naszym Kościele w Polsce. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Stało się również myślą przewodnią tego tygodnia modlitw o powołania. W studio Radia Maryja siostra Krystiana Chojnacka ze zgromadzenia sióstr benedyktynek misjonarek oraz ojciec Sergiusz Bałdyga, franciszkanin, członkowie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Myślę, że niejednemu z naszych słuchaczy towarzyszy myśl, że cały czas mówimy o tym, jak dopomóc człowiekowi młodemu, czy co człowiek młody powinien uczynić w rozeznawaniu swojego powołania. Powiedzieliśmy, że na pierwszym miejscu jest modlitwa, że jest to indywidualny, osobowy dialog pomiędzy konkretnym człowiekiem a Panem Bogiem. Ważną sprawą jest, oprócz tej działalności, jaką prowadzą ośrodki powołaniowe, jaką prowadzą księża w parafiach, siostry zakonne, wśród osób, z którymi współpracują, chociażby obecność w szkole, obecność w szpitalu, obecność we wszelkich różnych charyzmatach i posługach, jest dawaniem świadectwa, jest tym byciem świadkiem, że poszłam za Jezusem Chrystusem w konkretnym życiu zakonnym czy życiu kapłańskim. Jak mogą pomóc w rozeznawaniu powołania kapłańskiego i zakonnego, oprócz modlitwy, osoby świeckie, osoby, które w tym momencie w większości są słuchaczami tej audycji, prawda? Co możemy doradzić takim osobom? Przed chwileczką pan Kazimierz nas sprowokował, myślę, też do tego, aby on pyta, czy może się modlić za swoje dzieci, aby poszły do zgromadzenia, czy zostały te jego córeczki siostrami zakonnymi. Odpowiadamy, może, powinien, ale nie może niczego narzucić. Ale gro ludzi, nawet starszych, patrząc na młodzież, patrząc na sytuację Kościoła, o tym, o czym mówiliśmy również, że jest to sytuacja wielu kompromisów, wielkiego zagubienia, potrzeby ciszy i takiego spotkania indywidualnego z Panem Bogiem, co doradzilibyśmy w czasie tych rozmów niedokończonych osobom będącym, które są w stanie świeckim, niezakonnym, niekapłańskim, aby nie tylko modlitwa, ale też czyn propagowania, zachęcania, mówienia o powołaniach kapłańskich i zakonnych.
Przede wszystkim nie wolno zniechęcać i powinno się wyjść poza stereotypy, ponieważ bardzo często funkcjonują w naszych myślach takie właśnie schematy, które odnoszą się do życia kapłańskiego czy zakonnego, i kiedy ktoś się dowiaduje, że córka znajomego czy syn znajomych wybiera się do seminarium czy do zgromadzenia zakonnego, do klasztoru, to wtedy często jest wiele paniki i przywołuje się bardzo negatywne skojarzenia, które z jednej strony znamy z różnych plotek, informacji z różnych źródeł pochodzących, często pochodzą one właśnie z mediów, które wypaczają prawdziwy sens istoty powołania człowieka do życia i do świętości, a zwłaszcza do tej specyficznej służby, jaką jest życie według rad ewangelicznych. W związku z tym to jest jakby jedna sprawa. Druga, mianowicie my tak na co dzień najbardziej znamy to życie rodzinne, obojętnie jakiej jakości, i mniej więcej wiemy, co doradzić naszym dzieciom, młodzieży. Kiedy mówimy potem o życiu kapłańskim czy zakonnym, zaczynamy mieć pewne problemy, bo jest to życie jakby zawsze z drugiej strony, oddali od nas, gdzieś się toczy, mamy kontakt czasem bliższy, czasem dalszy z tym życiem duchownym, i w związku z tym mówią, co będziesz się marnował w zakonie, idź lepiej, zrób karierę, będziesz miał dużo pieniędzy, będziesz szczęśliwy w życiu. W związku z tym, może tak trochę przekornie, ale to, co chciałbym podkreślić ze swojej strony, to właśnie tym wszystkim ludziom świeckim, którzy się z takimi sytuacjami spotykają, żeby po pierwsze nie zniechęcali tych, którzy pytają, którzy szukają, którzy się tym interesują, żeby wyjść poza pewne stereotypy myślowe i przede wszystkim dać rzetelną informację.
Tutaj wchodząc w słowo ojcu Sergiuszowi, chciałabym może jeszcze dopowiedzieć do tego, że rzeczywiście bardzo łatwo przechwytujemy wszelkie nowinki o Kościele, nawet niezależnie od tego, czy jest w tym prawda, czy są tam pewne zmyślone rzeczy. Niedobrze jest, kiedy młodzi ludzie w domu, sama tego jakoś tak doświadczyłam poprzez opowiadania nawet swoich uczniów czasem, słyszą, jak komentujemy różne wydarzenia z życia Kościoła, czy postawy sióstr, czy kapłanów w sposób negatywny. To na pewno nie zachęca. Czy też znajdujemy się w takim środowisku, czy w takim otoczeniu, kiedy mówimy źle, czy o Kościele, czy o Chrystusie, o Bogu, może w takim znaczeniu, że nie przedstawiamy Go jako taką wartość, dla której warto rzeczywiście życie poświęcić. to na pewno nie zachęca. Takie postawy osób dorosłych, które nie potrafią dać takiego przykładu, że jest to coś bardzo ważnego dla młodego człowieka, bo w ich życiu nie widać to jako wartość największą, na pewno nie pokazują coś jako zachętę do życia zakonnego. Ja mogę tylko podać też taki konkretny przykład, kiedy jeden z małych chłopców do pierwszej komunii świętej, kiedy przygotowywał się, to ucząc się wierzę w Boga, bardzo mocno to podkreślił, że kiedy on uczył się pacierza, to jego tato w tym momencie przepytywał go tylko z książeczki i dziecko nigdy nie widziało rodzica klęczącego, modlącego się i to na pewno są takie sytuacje, które powodują, że nie zachęca to do podjęcia takiej drogi. I tutaj ludzie świeccy, ludzie dorośli, w szkole, nauczyciele, jest to bardzo wyraźny taki znak, że jest to coś na marginesie życia młodego człowieka, który jest przyzwyczajony do tego, że trzeba osiągać sukcesy, że w szkole wszystko mierzy się jakością, mierzy się konkursami, natomiast życie religijne jakby zostawia się na marginesie i nie jest to coś, do czego młody człowiek chce dążyć.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ryszard Żurewicy koło Przemyśla. Na pytanie ojca, co poradziłbym takiemu młodemu człowiekowi, powiedziałbym wprost, poradziłbym mu mocne rekolekcje, do takich zaliczam rekolekcje ignacjańskie. Przeżyłem takie rekolekcje i to wszystko, ojcze, co chciałem powiedzieć, jak najkrócej.
Panie Ryszardzie, ile pan miał lat, gdy pan przeżywał rekolekcje ignacjańskie?
Halo?
Ile pan miał lat, gdy przeżywał pan rekolekcje ignacjańskie?
O, to już był troszeczkę późny wiek, to była czwarta dziesiątka mego życia. Ale zauważyłem, że tam, gdzie byłem, w pięknym ośrodku, w Bliznem, koło Rzeszowa, były osoby w wieku w granicach 19, 20 i więcej lat.
Myślę, że rzeczą, którą wszyscy możemy zrobić i powinniśmy zrobić, to fascynować siebie wzajemnie osobą Jezusa Chrystusa. Wtedy nie tylko pomagamy wspierać się w naszej wierze, ale dając to właśnie autentyczne świadectwo, zachęcamy się do tego, by odważyć się wybierać radykalniejszy sposób naśladowania Chrystusa.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Halo.
Jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić.
Mówi Barbara z Olsztyna.
Proszę bardzo.
Ja chciałabym się dowiedzieć, to znaczy ja nie dzwonię tu rozmowy, bo w tej chwili słucham tą pieśń Zostań z nami, Doroty Osińskiej. Czy ja mogłabym się dowiedzieć, gdzie to się sprzedaje, tą płytę tej pani?
W księgarniach na przykład naszego dziennika. Albo w księgarni Fundacji Nasza Przyszłość.
Słabo słyszę, ojca.
W księgarni Fundacji Nasza Przyszłość.
Nasza
Przyszłość.
Przyszłość?
Tak.
Ale jaki tam telefon, nie wiem.
094.
Ile?
094.
094.
373.
373.
11.
11.
61.
61.
Dziękuję.
Bóg
z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi ojciec Alan, franciszkanin z Panewnik. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich studio i radiosłuchaczy, a szczególnie mojego współbrata, ojca Sergiusza.
Dziękuję bardzo.
Sam kiedyś byłem też bardzo mocno zaangażowany bezpośrednio w duszpasterstwo powołań. I do dzisiaj to pragnienie towarzyszenia młodym ludziom szukającym drogi i rozpoznania powołania jakoś we mnie jest mocno zakorzenione. I stąd też to, co właśnie przed chwilą też było powiedziane w tej relacji, zwłaszcza przez siostrę, gdy chodzi o tę relację tego dziecka pierwszokomunijnego i ojca. Tutaj to zostało podkreślone właśnie za potrzeba takiego autentycznego świadectwa. I myślę, że to co też wiele razy już tutaj w jakimś sensie było powtórzone przez ojca Sergiusza i siostrę, To właśnie to, ta autentyczność, szczerość i ze z naszej strony, jako już osób powołanych, konsekrowanych, ukazywanie właśnie tych naszych relacji do Pana Jezusa, to nasze autentyczne przeżywanie swojego powołania i dawanie właśnie w ten sposób świadectwa jest chyba też jakimś najbardziej takim właśnie oddziaływaniem, co młodzi ludzie właśnie podpatrując, widząc, jak sami przeżywamy to swoje powołanie, na pewno będą chcieli taką podobną drogą też pójść. Tutaj akurat tak jakby na żywo chcę powiedzieć, bo obok mnie siedzi Piotr, licealista, który właśnie już po raz drugi przyjechał do naszego klasztoru właśnie po to, żeby przypatrzeć się, jak żyją bracia, jak wygląda nasze życie na co dzień, nasza modlitwa, nasze duszpasterstwo, nasza właśnie służba Panu Jezusowi, na wzór też świętego Franciszka. I właśnie szuka swojej drogi życiowej, szuka swego właśnie rozpoznania, powołania i właśnie w ten sposób staramy się to, co ojciec Sergiusz robi właśnie w Centrum Młodzieżowo-Powołaniowym. Tak samo myślę, że w każdym naszym klasztorze, pewnie nie tylko naszym, ale jakimkolwiek innym, właśnie to danie możliwości zobaczenia, przyjrzenia się właśnie życiu braci czy sióstr, to właśnie jest chyba najbardziej takie właściwe. Pamiętam, kiedy też prowadziłem bursę, internat dla chłopców w Cieszynie, to z tego czasu też mamy dwa powołania. To też właśnie poprzez to, że młodzi ludzie widzieli, jak żyjemy, widzieli, jak właśnie angażujemy się w służbę dla Chrystusa i to było dla nich, myślę, jakimś też Pan Bóg właśnie w ten sposób też podziałał na nich, podpowiadając im właśnie tę drogę. I myślę, że to jest tutaj bardzo też ważne. Osobiste nasze świadectwo nas powołanych.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie. Życzymy fantastycznych owoców pracy z młodzieżą i budzeniu w nich, też pomaganiu niejako Panu Bogu w budzeniu powołania. Z Panem Bogiem.
Zapłać Bogiem.
Z Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwała Jezus Chrystus. Mówi Marzena z Poznania. Halo?
Tak, prosimy bardzo.
I ja chciałam tak powiedzieć, może kontynuacja tego, co przed chwilą słyszałam. Myślę sobie, że ważne jest, żeby zgromadzenia w ogóle zakonne były takie wrażliwe na powołania, znaczy się szanowały te powołania, które przychodzą. Ja tak już obserwuję od 12 lat, tak. I mówię, czasami sobie tak myślę, że oj, może się stać tak, że powołania nie będzie, bo czasami te, które przychodzą, nie są szanowane. Wybiera się, bo ta nie pasuje, bo ta może garbata, ta kulawa, a tamta ma takie wykształcenie, nie takie, jak by się oczekiwało. I myślę sobie też potem, gdy już te siostry są, to czasami właśnie jest tak, że młodzież obserwuje, że one nie są, no nie są szanowane, te powołania, że jakoś tak ciągle się patrzy na to, że to nie są te, nie są takie, te stare, bo to za stare, te młode to tam jeszcze tak nie za bardzo też. I one, młodzież przychodząc do tych domów zakonnych, często no patrzy, jest takimi bardzo krytycznymi obserwatorami i patrzy, czy te siostry się rzeczywiście szanują i czy ta młodzież, która przychodzi, jest rzeczywiście kochana. Też czy patrzy się na to, czy buty wytarła, czy za mocno hałasuje. I to myślę, że to taki rachunek sumienia też dla osób już tych konsekrowanych, jak one przyjmują te powołania. Szczęść Boże, tylko z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Proszę Pani, na pewno jest tak, że kiedy przychodzi się do klasztoru, przychodzi się jakby z troszeczkę z jednej rzeczywistości do drugiej. No chyba nie ma w tym nic zdrożnego, że ktoś nam czyni pewne uwagi. To jest też jakaś forma przystosowania się do tego, co jest w życiu zakonnym, do przyjęcia ślubów, że ludzie starsi od nas, nasi formatorzy, czynią nam uwagi, proponują nam na drodze życia zakonnego pewne, może w cudzysłowie, ociosanie, ale to polega na tym również, że nie możemy w życiu zakonnym zgodzić się na kompromisy z tym, co jest może mierne, z tym, co jest miałkie. Na pewno dla osoby, która pojawia się w klasztorze, wyzwania, które niesie ze sobą przepisy czy reguła, są trudne. Na początku są trudne, ale nie jest to chyba aż tak strasznie i ja sobie osobiście nie mogę przypomnieć takiego przypadku, że się selekcjonuje powołania według wykształcenia czy według takich zupełnie czysto zewnętrznych jakichś norm. To jest mi zupełnie nieznane. Owszem, na pewno się przede wszystkim na pierwszym miejscu jakoś zwraca uwagę, na ile wzrasta więź osoby powołanej z Chrystusem, na ile dojrzewa powołanie. I myślę, że wtedy też jest łatwiej zrozumieć w momencie, kiedy jesteśmy dłużej, kiedy formacja postępuje, wtedy też pewne wymogi, wymagania, które wiążą się z życiem zakonnym, stają się dla nas bardziej zrozumiałe. Także ja bym tutaj podeszła do tego tak pogodniej. To nie jest jakaś instytucja, która jakieś takie schematy, stereotypy ma, może kiedyś, trudno mi nawet powiedzieć, ale wydaje mi się, że takie myślenie już w większości zgromadzeń jednak jest obce, żeby przyglądać się powołaniom od strony zewnętrznej.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście też z takich wspomnień, bo w każdej rodzinie zakonnej, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę postulat, nowicjat, potem studia teologii, to każdy ma jakieś wspomnienia i sytuacje z życia wzięte, nie tylko w zakonach żeńskich. Osoby przychodzące są poddawane formacji i one się formują i mogą rozeznawać. I takich sytuacji znamy bardzo dużo również w zgromadzeniach męskich. Na moim roku było nas 8, przyszło do zgromadzenia. Nie dla wszystkich ten grunt zgromadzenia był tym gruntem, w którym to ziarno wydało owoc, prawda? Pozostało nas w kapłaństwie i w życiu zakonnym 2 przyjęło święcenia, prawda? Gdzieś tam przyszło 24, pozostało 5, także taka sytuacja tej weryfikacji, że ktoś odszedł na różnych etapach drogi, czasem przed samymi święceniami diakonatu, nawet przed ślubami wieczystymi. To są sytuacje, które doskonale znamy i to nie są sytuacje, z których możemy wyprowadzać jakieś daleko idące wnioski, że no ktoś kogoś gdzieś tam skrzywdził, prawda? Najkrótszy pobyt, gdy byłem w postulacie, to był 2-godzinny człowieka, który bardzo szybko rozpoznał, że to nie jest jego miejsce. Po prostu został poproszony, żeby przenieść taką paczkę 10-kilogramową cukru. I stwierdził, że to nie jest dla niego. I takie sytuacje są. I dlatego, tak jak normalne życie rodzinne, życie w społeczności, tak również to życie we wspólnotach zakonnych jest jak najbardziej normalne. Trudno tutaj wymagać, że każdy, kto przyjdzie, ten musi być przyjęty, pobłogosławiony, przed nim trzeba bić pokłony, a zwłaszcza przełożeni powinni bić pokłony, bo on łaskawie przyszedł. To jest przecież żywy organizm i wszyscy odpowiadamy sobie na to powołanie i na tę miłość Pana Boga. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Benedykta, tak?
Tak, kto do nas...
I wszystkich w studiu. Elżbieta Zosyna z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. Od Matki Bożej Gieczławskiej, gdzie teraz właśnie obchodzimy 130. rocznicę objawień. Ja, przepraszam bardzo, ale też słuchałam homilii arcybiskupa świętej pamięci Kazimierza Majdańskiego i włączałam też radio i po prostu chciałam bardzo błagać, prosić, żeby na antenie Radia Maryja pomodlić się w takiej intencji, którą przekażę zaraz, Boże Ojcze, jutro córka moja z rodziną, z trojgiem dzieci, z mężem wyjeżdżają za granicę i dzisiaj zdarzyła się taka straszliwa sprawa, że córeczka najmłodsza, dwuletnia, która jest już leczona na anemię, straszliwych torsji dostała. Także 50 razy prawie te torsje się po prostu ją tak napastowały. I odwodnione za organizm, jutro wylatują.
Panie Elżbieto,
Panie Elżbieto,
pomódlmy się wspólnie. Pomódlmy się wspólnie. Pomódlmy się wspólnie, zapraszając również całą rodzinę Radia Maryja do takiej modlitwy. Polecałem wszystkich chorych, cierpiących. Matko Boża Giedrzwałcka, módl się za nami.
Nie wypuszczaj nas ze swojej opieki, dopóki nie połączymy się z Tobą w niebie na wieki.
Amen. Bóg zapłać, Panie Elżbieto.
Bardzo proszę o modlitwę.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Czy można do rozmów?
Jesteśmy na antenie.
Dziękuję. Można już?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i wszystkich zainteresowanych gości w radiu. Chciałam powiedzieć kilka słów o powołaniu, ponieważ jest mi to bardzo na sercu bliskie i interesuję się dlatego, że jestem w Stowarzyszeniu Wspierania Powołań Kapłańskich i Zakonnych, a wiem, że powołanie to jest dar i tajemnica, a bardzo nie jest to o mnie obojętne, bo jutro jest pierwszy czwartek i właśnie to się przekazuje tym, że należymy do Stowarzyszenia Wspierania Powołań Archidiecezji Gnieźnieńskiej, gdzie właśnie polega na tym, że modlimy się w każdy pierwszy czwartek modlitwą, ofiarą, cierpieniem, wspieramy wszystkich, którzy wstąpili do seminarium. A takim pierwszym założycielem Stowarzyszenia Wspierania Powołań Archidiecezji Gnieźnieńskiej był ksiądz kanonik Jan Tadych, który odszedł do Pana, naprawdę kapłan wielkich charyzmatów, wielkich zasług. I on właśnie był założycielem w 93 roku. Bardzo umiał nas wszystkich porwać i tak jakoś msze odbywały się, rekolekcje w górce klasztornej. Potem na Jasnej Górze żeśmy się spotykali, żeśmy się modlili za powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i z tymi rodzinami, którzy już wyprosili. Także nie jest to mi obojętne. Po prostu modlę się za kapłanów, bo to jest naprawdę dar i tajemnica o dobre i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za wszystkich kapłanów. A taki tylko chciałam przykład powiedzieć, że pierwsze takie powołanie rodzi się w rodzinie, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, modlitwa. I to jest właśnie rodzina, to jest takim pierwszym takim ośrodkiem, gdzie daje to powołanie, daje dziecku właśnie przez modlitwę, przez przykład. Taką rodzinę chciałam tylko wymienić, poznałam na pielgrzymce, byłam 5 razy na Jasnej Górze, państwa Czerwińskich z Inowrocławia, 8 dzieci, 1 córka i 3 powołania, 3 takich właśnie rybaków. Pierwszy to właśnie Paweł, który normalnie się wychowywali, modlili się i nikt nie myślał. Ta pani matka ich, pani Anna Czerwińska właśnie opowiada, że normalnie dzieci się chowały i tak dalej i dobrych przykładów uczyła i normalnie, tak jak każde dzieci. I jedno po drugim, pierwszy był Paweł, w którym właśnie w 88 roku szłam na pielgrzymkę na Jasną Górę i on był takim przewodnikiem i pojechał do teraz jako misjonarz już kilka lat do Papu Nowej Gwinei. Drugi jest, którego serdecznie pozdrawiam, drugi jest obecnie Maciej w parafii Rzadkowo, serdecznie go pozdrawiam i trzeci Andrzej. 3 takich rybaków, jeden po drugim się po prostu powołani i o rodzice nie zmuszali, ale przykład w rodzinie to był najważniejszy, a serdecznie pozdrawiam ich matkę, panią Annę, która naprawdę wymodliła, całuję jej dłonie i wszystkich kapłanów za to, że takie serce, że po prostu od rodziny od dużo zależy, ale nic na siłę, to wszystko Pan Bóg kieruje tym. No może się skracam.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy. Wszystkich i szczęść Wam Boże.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo za to piękne świadectwo. Znaliśmy osobiście również księdza Tadycha i to dzieło, które rozpoczął, jest bardzo prężne. Stąd jesteśmy wdzięczni za wszelkie ofiary i modlitwy. Dziękujemy za to świadectwo i serdecznie zapraszamy właśnie wspierających powołania oraz rodziny osób powołanych na pielgrzymkę na Jasną Górę.
tutaj Pani wywołała właśnie taką myśl, czy też przypomniała nam raz jeszcze, jak rodzice, jak rodzina może wpłynąć bardzo mocno na rozwój nowego powołania, czy jak rodzice mogą wpłynąć na powołanie swoich dzieci. I tak jak ojciec Sergiusz wspomniał, 12 maja jest ogólnopolska pielgrzymka rodzin osób powołanych i wspierających powołania. Zapraszamy wtedy wszystkich właśnie, nie tylko rodziców, ale również krewnych, przyjaciół osób powołanych. Będą to osoby z różnych diecezji, rodzin zakonnych. I właśnie motywem jakby przewodnim tej pielgrzymki jest modlitwa zarówno dziękczynna za powołania z ich rodzin, ale też uproszenie nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Siostra zakonna z Podkarpacia. Chciałam dać świadectwo takiego jeszcze innego sposobu właśnie na powołanie. To znaczy ja pochodzę z domu, gdzie właściwie rodzice byli bardzo, bardzo zły przykład, żeśmy miały dzieci. I właściwie ja na przykład przyszła mi myśl, nie myślałam o zakonie w ogóle, a potem przychodzi mi taka myśl, że muszę iść do klasztoru, żeby ten mój tatuś się zmienił, bo już tyleśmy się modlili za niego, najróżniejsze rzeczy wyrabiali na zegarze miłosierdzia był napisany i modlitwy, ofiary i bardzo dużo i wreszcie przychodzi mi, żeby pójść do klasztoru, pójdę do klasztoru, żeby mój tatuś się nawrócił, żeby moja rodzina była naprawdę taką rodziną, jak powinna być. No i już rodzice nie żyją.
Halo?
Także taki czasem jest taki rodzic właśnie są powołania.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo, siostro. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Wśród wielu motywów wstąpienia do zakonu może się również pojawić właśnie ten wymiar ekspiacyjny. Oczywiście za każdym razem to powołanie ma wymiar indywidualny i wiemy, że Pan Bóg przeróżne historie sprawia, że człowiek zostaje powołany i daje odpowiedź na to powołanie, nawet jeśli po ludzku sądząc nie ma z czego wybierać.
Radio Maria, proszę
będzie
bardzo.
Będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego Benedykta i państwo rodzici prowadzących. I chciałam powiedzieć o powołanie kapłańskie i zakonne. To trzeba mieć dar od Boga, żeby mieć powołanie do kapłaństwa. Ja się dużo modlę, teraz ostatnio było o powołanie kapłańskie i zakonne. Każdy dzień odmawiam jedną tajemnicę o powołanie kapłańskie i zakonne, jak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI. No i po prostu w mojej rodzinie, mojej babci, mamy brat, był wujkiem, to mam wujka księdza w Bogotowie, Jakub Piałek, no i z tego domu jest jeszcze żyje ksiądz Piałek, kuzyn mamy, Stanisław Karnowicak, były prowost, jest na emeryturze teraz. No i z tego domu też jest kuzynka mamy, siostra świętej pamięci, też Piałek, z innego domu. No i mam jeszcze w rodzinie męża, tylko mąż już nie żyje, 15 lat. Miał 50 lat. Brata syn jest Józef, Boże, świętej pamięci mojego męża, Józefa Cyklaza. Brata, tatka jego z Kasiny Wielki jest syn Cyklaz Krzysztof w Leżańsku. No, to takie powołanie do kapłaństwa, to trzeba dużo się modlić.
Dziękujemy za przypomnienie tej prawdy właśnie, że powołanie jest od Pana Boga. Dziękujemy Pani Halino. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać Ojcu.
Dziękujemy za tę modlitwę i każdą inną w intencji powołań i powołanych.
Ciążył na krawędziach brwi, jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń lecz bez odcieni, zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru, które się we mnie osuwa, a pozostaje nade mną, chociaż przemija opodal, lecz wtedy się staje wiarą i pełnią. Pada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy. W tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga. Ciążył na krawędziach brwi, jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni, zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi.
Patrzymy się powołaniu naszemu, powołanie w służbie wspólnoty Kościoła. To temat naszych rozmów niedokończonych. Gościmy siostrę Krystianę Chojnacką ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek oraz ojca Sergiusza Bałdygę Franciszkanina, członków Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Chciałem się zapytać właśnie ojca, tak się troszeczkę denerwuję, ponieważ pierwszy raz jestem na antenie, ale chciałem się zapytać, czy jest w ogóle możliwość, żeby człowiek przez swoje życie, przez swoją postawę mógł powołanie utracić, bo jest wiele razy w życiu tak, że często się zdarza, że ludzie powołani są obdarzani specjalnym charyzmatem. I wiele razy słyszałem też od osób zakonnych, od sióstr, od kapłanów, których Pan Bóg stawia na drodze, że powołanie to jest takie pragnienie wpisane w serce człowieka i że powołanie jest nieodwołalne. Że jest ono jak strumień, który wcześniej czy później dosięga człowieka. W związku z tym mam takie pytanie, czy jest możliwe to, żeby człowiek mógł powołanie utracić?
Może niekoniecznie człowiek może utracić to powołanie, co może dać negatywną odpowiedź. Oznacza to, że nawet jeśli odczuwa ten głos i wie, że Pan Bóg go powołuje, może wybrać inaczej, dlatego że jest wolny. Pan Bóg nie zmusza. Podobnie jak Pan Jezus mówił, pójdź za mną, jeśli chcesz. I dawał też konkretne warunki, że jeśli idziemy do przodu, nie możemy się wstecz oglądać. W związku z tym stawia konkretne warunki, jakie należy wypełnić, żeby to powołanie zrealizować jak najlepiej. Sytuacje życiowe są często tak skomplikowane, że człowiek jest niepewny, nie potrafi podjąć decyzji, miota się między jedną czy drugą sprawą, a czasem jest tak, że słyszy ten głos, idzie za nim, ale w którymś momencie odwraca się. I Pan Bóg nie interweniuje, zostawia go z tym. Często jednak jest to okupione jakąś nawet tragedią osobistą albo jakimś dramatem, dlatego że bywa też i tak, że ktoś, wiedząc o tym, że jest powołany, no z tego powołania rezygnuje lub je po drodze porzuca. Więc może nie tyle utrata tego powołania sama w sobie, ale co odejście od tego powołania jest jakimś dramatem człowieka, ale wypływa to z wolności. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja i miłych gości. W studiu kłania się ksiądz Marian. Chciałbym się też podzielić swoją refleksją właśnie na temat powołania. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. I tą świętość mamy realizować w wspólnocie Kościoła. Każdy w swoim miejscu i przez drogę swojego ziemskiego życia, którą trzeba po prostu odnaleźć i odgadnąć. Myślę, że szczególną pomocą w dobrym rozpoznaniu drogi swojego życia dla każdego człowieka staje się zazwyczaj dom rodzinny. Ta rodzina, która jest kościołem domowym, w którym człowiek przychodzi na świat, w której to rodzinie człowiek dojrzewa w swojej wierze do tego momentu, że poprzez swoją wiarę potrafi zafascynować się Chrystusem i dlatego Chrystusa potrafi poświęcić całe swoje życie. Oczywiście to, co powiedział sługa Boży Jan Paweł II, powołanie jest wielkim darem i wielką tajemnicą. Chociaż jestem kapłanem przeszło 20 lat, bardzo szczęśliwym na drodze swojego życia, to właśnie do dnia dzisiejszego trudno mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie ja, a dlaczego nie mój kolega. Ale jestem przekonany, że dobry Bóg włożył w moje ręce wielki dar. Dar, przez który uszczęśliwił moje życie i całe moje człowieczeństwo. Chciałbym też, korzystając, że jestem na antenie, gorąco podziękować wszystkim ludziom, którzy towarzyszą nam na drodze kapłańskiego życia darem swojej modlitwy i często też dobrym, życzliwym słowem, które jest potrzebne każdemu człowiekowi, ale szczególnie i nam kapłanom. Ktoś kiedyś, moi drodzy, pięknie powiedział, że kapłańskie ręce będą tak długo wzniesione w stronę nieba, w stronę naszego Ojca, dopóki będą podtrzymywane modlitwą ludzkich serc. I właśnie o tą modlitwę chciałbym gorąco radiosłuchaczy prosić dla wszystkich kapłanów, bo właśnie w tej modlitwie jest przeogromna moc. W tej modlitwie odnajdujemy źródło Bożej mocy, mocą której możemy codziennie stawać przed Chrystusem, dobrym pasterzem i mówić: Panie, oto jestem, aby Ci służyć, aby służyć ludziom i aby na drodze swojego kapłańskiego życia wypełniać zawsze Twoją wolę. Trwamy właśnie w modlitwie o dobre i święte powołania kapłańskie i zakonne. Starajmy się też w tym tygodniu modlitw pamiętać o wszystkich misjonarzach, którzy z dala od swojej umiłowanej ojczyzny głoszą tym ludziom Chrystusa, głoszą orędzie zbawienia. Niech nasza modlitwa będzie też dla nich tym wielkim darem i znakiem naszej pamięci o tych wszystkich, których Pan posłał na wszystkie krańce ziemi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. I Bóg zapłać za modlitwę za nas kapłanów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy, księże Marianie. Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła to temat, myśl przewodnia orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Modlitw o Powołanie. Przypatrzmy się powołaniu naszemu, to temat roku duszpasterskiego, który przeżywamy w Kościele Polskim, i jak również temat Tygodnia Modlitw o Powołania. Gościmy w studio w czasie rozmów niedokończonych siostrę Krystianę Chojnacką, ze zgromadzenia sióstr benedyktynek misjonarek oraz ojca Sergiusza Bałdygę Franciszkanina, członków Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Prosimy o słowa podsumowania, a może o wypowiedzenia tych myśli, o których zapomnieliśmy po prostu, a są bardzo ważne w czasie naszej dzisiejszej audycji.
Ojciec Święty Benedykt XVI na zakończenie swojego orędzia zachęca do spojrzenia na Maryję. Jej słowa oto ja służebnica pańska, fiat, są dla nas wszystkich zachętą do tego, byśmy dawali odważnie odpowiedź Panu Bogu w realizacji Jego powołania. Temat jest bardzo szeroki, można by jeszcze wiele powiedzieć, ale chcieliśmy razem z siostrą Krystianą przede wszystkim zachęcić do słuchania Słowa Bożego, do patrzenia uważnego na świadków autentycznych Jezusa Chrystusa, którzy na pewno pomogą nam rozeznać jak najlepiej swoje powołanie.
Podobnie jak ojciec Sergiusz, chciałabym szczególnie do osób młodych tutaj się zwrócić, jak też do tych wszystkich, którzy będą wspierać ludzi dorosłych, świeckich, kapłanów, siostry, ale ludzi młodych, żeby mieli wielką odwagę podejmować tą właśnie drogę powołania kapłańskiego czy zakonnego. Pan Bóg, który wybiera, mimo różnych naszych trudnych uwarunkowań, daje też zawsze potrzebne łaski. Jeżeli zawierzamy Panu Bogu, to tak jak w miłości, kiedy mówimy kocham, to wiemy, że cokolwiek będzie dalej za słowem kocham, przyjmujemy w jakimś zawierzeniu, w jakiejś wielkiej nadziei, że podołamy, że to, co będzie przed nami, będzie na nasze siły i na naszą miarę. I chcielibyśmy życzyć wszystkim młodym ludziom właśnie takiego zawierzenia, takiego odważnego spojrzenia w przyszłość i odważnego podejmowania tej właśnie drogi powołania.
Czyńcie wszystko, co powie wam mój syn. To są słowa Maryi, które wydają się bardzo aktualne właśnie w dzisiejszych czasach. Jeśli mamy wątpliwości, jeśli mamy trudności z rozeznaniem, co mamy czynić, powierzmy się również opiece Matki Bożej właśnie na tym etapie rozeznawania własnego powołania.
Dziękując za przybycie dzisiaj do telewizji Trwam Radia Maryja, można również przekazać na zakończenie słowa pozdrowień dla tych, którzy wyszli spod waszej ręki, że tak powiem, z którymi spotykacie się na co dzień, a wyszli spod ręki po rekolekcjach powołaniowych. Prosimy bardzo, siostra Krystiana.
W sposób szczególny, jeżeli mam tutaj okazję, to z wielką radością chcę pozdrowić młodzież. Tę młodzież, z którą spotykam się na co dzień w szkole czy w parafii Bożego Miłosierdzia, w Puławach. Tych wszystkich, którzy codziennie również wspierają mnie i modlitwą, ale tych, którzy na tych właśnie dniach, skupieniach, spotkaniach również w naszym domu się spotykają. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam, jak też również właśnie siostry benedyktynki w Puławach, również siostry benedyktynki, te wszystkie, które mnie słuchają z naszego właśnie zgromadzenia. Przy okazji też pewnie moją mamę, która mnie słucha, mam taką nadzieję. I wszystkich, którzy jakoś nam towarzyszą na co dzień, z którymi się spotykamy i będziemy się za was modlić. Ja będę się modlić za to, żeby te wszystkie osoby, z którymi ja się osobiście w życiu spotkałam, żeby Pan Bóg obdarzał je łaską i żeby Pan Bóg te wszystkie osoby hojnie darzył również swoją troską, miłością, błogosławieństwem w ich życiu.
Pozdrawiam bardzo serdecznie moich braci, wszystką młodzież związaną z Franciszkańskim Centrum Młodzieżowo-Powołaniowym Trzej Towarzysze w Chorzowie oraz kandydatów tegorocznych, którzy przymierzają się do wstąpienia do zakonu braci mniejszych, a także postulantów, nowicjuszy, braci formacji początkowej oraz wszystkich współbraci w całej Polsce.
Chciałabym jeszcze tutaj dodać przy tej okazji, że również jest to taki czas w naszym zgromadzeniu, kiedy właśnie w tej chwili na modlitwie, na skupieniu trwają siostry junioryski, czyli te siostry w naszym zgromadzeniu, które się przygotowują do dalszej drogi życia, do złożenia ślubów swoich kolejnych i pozdrawiając je wszystkie, życzę im również mocy, błogosławieństwa i to, co dzisiaj mówiliśmy, żeby również te siostry podjęły się odważnie tego świadczenia o Chrystusie, żeby pociągały za sobą kolejne młode pokolenia.
Dziękuję bardzo. Mi nie pozostaje nic innego, jak również pozdrowić tych, którzy pracują w duszpasterstwie powołaniu redemptorystów, ojciec Arkadiusz, ojciec Waldemar oraz ojciec Witold i wszystką młodzież, która przynależy do duszpasterstwa powołania redemptorystów.